z biznesu do słuchania.
Mamy za sobą przegląd najróżniejszych przemysłów, od motoryzacji poprzez papiernictwo i meblarstwo, na branży spożywczej kończąc. Przedstawiciele każdej z nich mają pewne zastrzeżenia, większe albo mniejsze, do rządowych propozycji. Nie tylko oni. W podobnym duchu wypowiada się także profesor Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli człowiek, który o daninach i opłatach państwowych wie wszystko.
Wydaje mi się, że Rada Ministrów nie zauważyła, że jesteśmy na wojnie ratującej gospodarkę. Projekt, który został przedstawiony, jest na jakieś czasy zawieruchy, a nie na czasy wojenne, z którymi mamy do czynienia właśnie w tej chwili. To, co zostało zaprezentowane przynajmniej w tym pierwotnym projekcie, bo oczywiście cały czas trwają jeszcze prace, zmiany, uzupełnienia, także na wniosek wielu organizacji, między innymi doradców podatkowych, to jeszcze się okaże, jaki będzie ostatecznie projekt. Ale to, co było zaprezentowane w pierwszym projekcie, to jest absolutnie poniżej jakiegokolwiek minimum, które dałoby się zaakceptować.
Czyli daje pan jedynkę temu projektowi.
No jedynkę, coś pomiędzy jedynką a dwójką można powiedzieć. Na pewno nie jest to ocena, która by pozwalała na zaliczenie tego zadania, które stanęło przed rządzącymi. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele postulatów przedsiębiorców jest kosztownych, ale mamy także bardzo dużo postulatów dotyczących obowiązków technicznych, rozliczeniowych, kontroli podatkowych, które bezpośrednio nie wpływają na sytuację budżetu państwa. Oczywiście dopiero realizacja wszystkich tych postulatów da pewien efekt odciążenia gospodarki, także w zakresie biurokratyzacji. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że same ulgi, zwolnienia, odroczenia podatkowe, czy też w zakresie ubezpieczeń społecznych, ogromne znaczenie dla małych, średnich przedsiębiorców, ale również dla dużych firm, ponieważ bardzo duże podmioty mają takie same, a wręcz czasami jeszcze większe problemy. Dlatego też wydaje się, że znaczna część przepisów, które zostały zaproponowane w tej nowelizacji, powstała zaprojektowana przez urzędników ku wygodzie urzędników, natomiast nie uwzględnia sytuacji aktualnej. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o potrzebę pewnej automatyzacji procesów, a nie rozpatrywania kolejnych wielomiesięcznych wniosków, jak chociażby odroczenie obowiązku zapłaty różnych danin publiczno-prawnych, czy też wniosków o odroczenie różnego rodzaju obowiązków technicznych. No, wydaje się także, że rządzący nie zauważyli, że te terminy już biegną. Proszę zwrócić uwagę, że 31 marca upływa nam termin złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych. Tymczasem wiele podmiotów, zarówno poprzez własne służby księgowe, jak i również zewnętrzne biura doradcze, nie jest w stanie wykonać tego obowiązku, po prostu ze względu na brak osób, które by były w stanie tą pracę wykonać, no bo już część osób jest na kwarantannie, na pracy zdalnej, część na zwolnieniach, a nie wszystkie czynności da się wykonać właśnie w sposób zdalny. Dlatego też tutaj istotne jest spojrzenie na całość tych procesów i obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcach.
Gdyby pan miał jedną, najważniejszą poprawkę wnieść do tego, co proponuje rząd, to co by to było?
Nie wiem, jak będzie rozstrzygnięta kwestia, która wczoraj się jeszcze pojawiała w informacjach prasowych, czyli kwestia zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS-owskich przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Bo wczoraj uzyskaliśmy informację, że firmy zatrudniające do 9 osób będą zwolnione przez 3 miesiące z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na obroty tej firmy. Wydaje się, że to kryterium zostało przyjęte dość dowolnie, ponieważ jeżeli firma zatrudnia 10 osób, nie skorzysta z żadnej ulgi. To jest też sytuacja niekorzystna dla kształtowania rynku pracy, bo wskazuje, że te podmioty, które legalnie zatrudniają na umowę o pracę, dostaną mniejsze wsparcie niż podmioty, które korzystają z umów tzw. śmieciowych, chociażby umów zlecenia. Bowiem jeżeli inna firma zatrudnia na umowę o pracę 8 osób, a 50 na umowy zlecenia, to w takiej sytuacji skorzysta z tego zwolnienia proponowanego w tym rozwiązaniu. Inna, która wszystkie osoby zatrudnia klasycznie, prawidłowo, tak jak powinno być na umowę o pracę, już z tego zwolnienia nie skorzysta. Pojawia się zresztą tutaj bardzo dużo różnych wątpliwości co do przekazów, bo my kolejnych projektów nie dostajemy do konsultacji, więc nawet nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało. Ale w przekazach tych medialnych wiele wątpliwości budzą te rozwiązania. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o podatki od pracowników oraz składki ZUS-owskie od pracowników, powinno nastąpić zwolnienie wszystkich firm, które wypełniają kryterium przynajmniej małych i średnich przedsiębiorstw, do 9 osób zatrudnionych. Natomiast jeżeli dana firma zatrudnia 10 osób, płaciłaby składkę tylko za 10 i następną osobę. To byłby rzeczywisty bodziec do tego, ażeby tych osób w tym okresie nie zwalniać. Dodatkowo oczywiście mamy inne instrumenty wspierające utrzymanie rynku pracy, przede wszystkim dopłaty do wynagrodzeń tam, gdzie firmy będą przechodziły przez okres postojowego, czyli będą wstrzymywały produkcję czy też świadczenie usług. To rozwiązanie oczywiście powinno dotyczyć także tych, którzy nie zatrudniają pracowników. No i wczorajsza informacja, iż takie osoby będą zwolnione z płacenia również własnych składek na ubezpieczenie społeczne, byłaby interesująca, nawet gdyby miało to dotyczyć osób o określonym limicie przychodów. Tam się pojawiła informacja, że 15 tysięcy złotych byłby ten limit przychodów uprawniający do zwolnienia. Dlatego wydaje się, że te 3-miesięczne ulgi w podatkach i ZUS-ach dotyczących utrzymania miejsc pracy to jest w ogóle absolutne minimum. To jest początek tego, o czym powinniśmy rozmawiać. Oczywiście także inne rozwiązania w ślad za tym idące, jak na przykład szybsze zwroty VAT-u, różnego rodzaju ulgi indywidualne, zwolnienia indywidualne dotyczące na przykład dużych przedsiębiorców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji, powinny być jednocześnie wdrażane. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste dla rządzących, dlatego że kasa państwa wydaje się świecić pustkami. Ten budżet, który był zaplanowany na rok 2020, i tak był hura optymistyczny, a to dlatego, że zaplanowano zawyżone dochody z podatków, przede wszystkim z podatku od towarów i usług, mniej więcej w granicach 10-12 miliardów złotych. Te szacunki były za wysokie, o czym wskazywały już wyniki z poprzednich miesięcy, czyli nierealizowanie się tego scenariusza, tego planu dochodów. Tąpnięcie w zakresie dochodów budżetu państwa będzie o wiele większe niż ten brak doszacowania. Moim zdaniem należy powiedzieć, że co najmniej za jeden kwartał, czyli 3 miesiące przerwy w funkcjonowaniu normalnie gospodarki, będziemy mieć do czynienia z znaczącym spadkiem wpływów do budżetu, przede wszystkim z tytułu podatku od towarów i usług, częściowo podatku akcyzowego. Związane to jest po prostu z tym, co w tej chwili się dzieje, czyli właściwie zamarciem wielu branż gospodarki, takich jak turystyka, hotele, ale również produkcja, czyli spadkiem ogólnie konsumpcji. Podatek od towarów i usług jest podatkiem konsumpcyjnym, więc jeżeli spada konsumpcja, a ona spada w tej chwili gwałtownie, można powiedzieć nawet na łeb na szyję, to te dochody będą równie gwałtownie spadały.
Cały czas rozmawiamy o małym i średnim biznesie, natomiast duży biznes argumentuje tak, jeżeli my upadniemy, to wraz z każdą dużą firmą upadną dziesiątki, jak nie setki małych firm. Czy nie warto by było też pomyśleć o tym, jak ten duży biznes chronić?
Tak, to my, oczywiście to właśnie sygnalizowałem, że pewien automatyzm musi być wprowadzony do mikro, małych, ewentualnie średnich przedsiębiorców. Natomiast dla średnich, a przede wszystkim dla dużych przedsiębiorców, powinny być wprowadzone już mechanizmy pozwalające na indywidualną ocenę ich sytuacji. Dlatego, że w tym projekcie, który był pierwotnym projektem jeszcze z niedzieli czy z soboty poprzedniego tygodnia, szczególne rozwiązania znalazły się tylko w stosunku do niektórych wybranych branż i oczywiście to bardzo dobrze, jak na przykład dla branży turystycznej, czyli wprowadzono obowiązek zwrotu świadczeń klienta klienta dopiero po 180 dniach od odstąpienia od umowy przez tego klienta, no to oczywiście daje jakąś szansę dla biur podróży czy hoteli przetrwania przez ten trudny okres i nadrobienia tego wyniku, także można było ewentualnie zwrócić albo w innym terminie świadczyć te usługi dla klientów. Ale mamy mnóstwo firm, które nie jest objęte bezpośrednio tymi branżami. To są również bardzo duże przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak i usługowe. Chociażby na przykład firmy transportowe, spedycyjne, także świadczenie usług przewozu autobusowego, no wiele, wiele innych, których można sobie wyobrazić. Warto zresztą zwrócić uwagę na to, że już w tej chwili możemy zaobserwować znaczący spadek zamówień przez firmy, właśnie też u małych i średnich przedsiębiorców, no w ramach takiego oszczędzania, bo to jest taka psychologia strachu. Idzie kryzys, idzie spowolnienie, w związku z tym tniemy koszty. Na przykład zamawiamy mniej półproduktów, mniej usług dla samej firmy, dla jej pracowników, tniemy wyjazdy, konferencje, jakieś dodatkowe świadczenia, które do tej pory mieliśmy na rzecz pracowników. Tutaj warto zwrócić uwagę na przykład także na takie branże, które dzisiaj już stoją, a w tym pakiecie pomocowym w ogóle nie są objęte, jak na przykład różnego rodzaju kluby sportowe, także sieci klubów sportowych jako duże przedsiębiorstwa, które z dnia na dzień straciły całkowicie wszystkie swoje przychody, a oni także mają zatrudnione osoby, czasami nawet i tysiące.
Krótko mówiąc, tę tarczę antykryzysową trzeba radykalnie przebudować.
Tak, trzeba radykalnie przebudować. Ja zdaję sobie sprawę, że było mało czasu, ale warto zwrócić uwagę, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych potrafiła w 12 godzin przygotować pakiet kilkuset zmian koniecznych do tego, ażeby inaczej kształtowała się sytuacja przedsiębiorców, czyli nie tylko pakiet zmian finansowych, które skutkują dla przedsiębiorców pozytywnie, ale również dotyczących obowiązków instrumentalnych, jak na przykład terminy składania deklaracji podatkowych, różnych zeznań, informacji, bo to jest o tyle istotne, że jeżeli podatnik dzisiaj na przykład nie złożył jednolitego pliku kontrolnego albo nie zapłacił podatku VAT, który był należny, to w takiej sytuacji normalnie ponosi odpowiedzialność łącznie z odpowiedzialnością karną skarbową. Wydaje mi się, że ten projekt ustawy powinien powstać 3 tygodnie temu i dopiero być normalnie dyskutowany, procedowany, tak żeby w momencie zarządzenia kwarantanny już zaczął obowiązywać. Jesteśmy znacząco spóźnieni co do tego zabezpieczenia polskich przedsiębiorców, no ale teraz już nie ma co narzekać, tylko trzeba nad tym szybko pracować. Jednym z takich rozwiązań jest umocowanie w ustawie dla poszczególnych ministerstw do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które by zastąpiły szczególne rozwiązania, a umożliwiłyby właśnie odroczenie wielu obowiązków, które są konieczne do wykonania. Na przykład, co jest ciekawe, zadbano o przedłużenie kadencji związków łowieckich, natomiast nie pomyślano w ogóle o terminach zgromadzeń wspólników, więc to jest też istotne, że zajmujemy się drobnymi sprawami, mniej istotnymi dla gospodarki, natomiast nie zajmujemy się tym, co jest najważniejsze, aby tą gospodarkę utrzymać w ruchu, a później szybko odbudować.
I to dosyć symptomatyczne, że właśnie te koła i związki otrzymały pomoc, a inne organizacje nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, rozmawialiśmy z panem profesorem Adamem Mariańskim, który jest przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję.